Bracia, siostry, jesteśmy tu w tym miejscu zgromadzeni, by wsłuchać się w inspirujące słowo Boga, ale też w mojej interpretacji. I o tym warto pamiętać. I cieszę się, że Pan Bóg ma zawsze coś nam do powiedzenia. Myślę, że wiele razy Bóg używa takich unikalnych sposobów, by nauczyć ludzi bardzo ważnych prawd. Dziś chciałbym na kilka takich unikalnych sposobów powołać się. Są znaki ostrzegawcze. Czasami zważamy na nie, a czasami ignorujemy. Czasami ostrzeżenia wydają się małe, głupie, bezsensowne, bo my wiemy lepiej. Ale ignorowanie ostrzeżeń może prowadzić do tragedii. Jeśli ktoś zlekceważy na przykład przejazd kolejowy i nie zatrzyma się, to widzieliśmy już nieraz w wiadomościach dramatyczne informacje. Kiedy dziecko zignoruje ostrzeżenia rodziców, musi, chociaż ono sobie czasami nie zdaje sprawy, brać pod uwagę konsekwencje. Rodzic mówi: nie rusz, nie wolno, nie dotykaj. Dziecko patrzy na rodzica, a tu z tyłu próbuje. Aż kończy się to dramatem. Jeśli tylko sparzy dłoń, to jeszcze nic, ale jeżeli zdarzą się bardziej dramatyczne sytuacje... Pewna kobieta pozwała McDonalda do sądu, że nie została ostrzeżona, iż kawa w kubku jest gorąca. I teraz producenci umieszczają instrukcje obsługi i ostrzeżenia na etykietach, by chronić się przed odpowiedzialnością. Niektóre brzmią śmiesznie. Na pewnej marce mydła napisano: to jest mydło nie do jedzenia. Na zamrożonym obiedzie rozmroź przed jedzeniem. Na pile łańcuchowej nie zatrzymywać łańcucha ręką. A na wstecznym lusterku w samochodzie pamiętaj, przedmioty w lusterku są za tobą. Różnymi sposobami próbują ostrzec producenci pewnych towarów, mówiąc wprost, ludzką bezmyślność. Sięgnijmy do dwóch wersetów listu do Hebrajczyków. Myślę, że znacie dobrze ten werset. Pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg. I nie chcę o wszystkich sposobach mówić, ale chciałbym trzy jako pewną lekcję nam przytoczyć. Równocześnie też te sposoby nazywam, że pochodzą od bardzo dziwnych kaznodziei. Pierwszy. Ten pierwszy kaznodzieja to słup soli w Dolinie Soar. Znacie tę historię. Lot osiedlił się właśnie w Dolinie Soar. Spojrzał na to terytorium, uznał, że jest wspaniałe i zamieszkał tam. Ale potem tak krok po kroczku i znalazł się gdzie? W Sodomie i w Gomorze. Sodoma słynęła i Gomora z niemoralnego życia, z rozwiązłości, z hulanek i swawoli, językiem dzisiejszym byśmy powiedzieli. I przyszedł moment, kiedy Bóg powiedział: stop. wystarczy. Posłał swoich posłańców. I przybyli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Wtedy mężowie ci rzekli do Lota: kogokolwiek masz tu jeszcze w tym mieście, zięciów, synów lub córki oraz wszystko, co do ciebie należy, wyprowadź z tego miejsca. Zniszczymy bowiem to miejsce, gdyż głośna jest na nich skarga przed Panem i posłał nas Pan, abyśmy je zniszczyli. Gdy wzeszła zorza, przynaglali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź żonę swoją i dwie córki, które się tu znajdują, byś nie zginął wskutek winy tego miasta. Za miastem jeden z aniołów przynaglił: teraz ratuj życie, nie oglądaj się za siebie, nie zatrzymuj się, dopóki nie opuścisz tego okręgu. Uchodź w góry, abyś nie zginął. A żona Lota obejrzała się za siebie i stała się słupem soli. Dziwny kaznodzieja, który chce do nas przemówić. Słup soli. Instrukcja Boga była jasna, wyraźna. Wstań, wyjdź, nie oglądaj się. Ale to nie jest takie łatwe. Dla żony Lota, ale myślę, że dla całej rodziny to było trudne. W końcu tam się zadomowili, tam się okopali, dobrze im się powodziło. Mieli znajomych, przyjaciół. To nie jest takie proste. Zabrać tylko tyle, ile dasz rady z sobą zabrać i wyruszyć w nieznane. Nie wiedzieli przecież dokąd. Mają wyjść. No gdzieś w pobliżu majaczyło jakieś miejsce, gdzie mogą udać się. Dom, sąsiedzi, znajomi. Jest coś w naszej naturze, że lubimy się oglądać. I to nie tak w takim sensie, że idę ulicą, oglądam się. Ja się łapię, wiele lat jeżdżę samochodem, to łapię się na tym, że patrzę, ale tak sobie myślę, tu mi brakuje lusterek. Chciałbym widzieć, co jest za mną, żeby się nie oglądać. Lubimy rozmowy o dobrych, starych czasach. Na przykład, do szkoły było daleko, jakie to miałem trudne dzieciństwo. Takich osinobusów nie było, żeby dzieci dowoziły. Trzeba było czasami iść kilometry do szkoły, zwłaszcza te dzieci, które na wsi mieszkały. Pod górkę było do szkoły. Nie było telewizji, komputerów. Co ci ludzie robili wtedy, nie? Bo dzisiaj to wiemy, co. Już mamy zajęcie na cały dzień. Samochód był marzeniem. Dobre, stare dni. Lubimy wspominać takie czasy. Możemy spoglądać na przeszłość, uczyć się czegoś od niej. Ale jedno pamiętajmy, nie powinniśmy długo być w tej przeszłości. No ale jak powiedziałem, my lubimy się oglądać wstecz. Bóg, gdy prowadził Izrael, ledwie wyszli z Egiptu. Już na polach, gdzie ich Bóg wyprowadził, zaczęli oglądać się wstecz. Zaczęli narzekać. A to nie ma ogórków, a to nie ma czosnku, a przecież mięso mieliśmy, a przecież było tak dobrze. To jak było tak dobrze, dlaczego płakali, Słowo Boże powiada, dzień w dzień narzekali, utyskiwali, że jest źle, że umierają, że nie dają rady. Ciągle oglądali się za siebie. Jezus powiedział też i nam, nowotestamentowym słuchaczom, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz. Co to znaczy? Izraelici, gdy oglądali się wstecz za Egiptem, to każde takie narzekanie, każda taka myśl utyskująca powodowała, że bruzda, którą wyorywali, była krzywa. I każda następna coraz bardziej. Im częściej to robili, tym więcej tych krzywych bruzd swojego życia wyorywali. Jezus, gdy wspomina Żonę Lota powiada, wspomnijcie żonę Lota. Jeśli w Nowym Testamencie jest to powiedziane, wspomnijcie żonę Lota, to nie z błahego powodu. To nie dlatego, żebyśmy uznali to za ciekawostkę i pomyśleli sobie, a w Biblii to są same bajki. No jakże, kobieta się w słup soli zamieniła. To niemożliwe. Jezus chce, byśmy pamiętali lekcję, którą głosi ten filar soli. Ten filar przypomina, że można być w złym miejscu w swoim życiu. Można być w takim miejscu, gdzie grzech już nam nie przeszkadza. Oni żyli w takim mieście, w którym przyzwyczaili się, że grzech już im nie przeszkadzał. Dopiero aniołowie uświadomili, co się dzieje w tym mieście. Jacy są ludzie? Czytamy, że Lot siedział w bramach i był cały zadowolony, radny. Bo radni siadali w bramach i innym jeszcze doradzali. To, że osoba otoczona jest prawymi ludźmi, nie czyni z niej prawej osoby. To przypomnienie żony Lota chce powiedzieć nam, że każdy musi znać osobiście Boga. Każdy musi mieć osobistą relację z Bogiem. Żona Lota zginęła nie dlatego tylko, że się obejrzała, ale zatrzymała się, by zobaczyć, czy na pewno Bóg powiedział prawdę. Stare kłamstwo diabła. Czy tak Bóg powiedział? Już to w ogrodzie Eden przyniósł. Czy na pewno Bóg powiedział? I żona Lota myśli sobie, czy na pewno Bóg powiedział, że zniszczy to miasto, obejrzę się, zobaczę. Nie za to, że się obejrzała, została ukarana. Ludzie powiadają, no jak to? Tak obejrzała się i została ukarana? Nie, za niewiarę, że nie uwierzyła Bogu. Ile razy się, siostro, bracie, zdarzyło w twoim życiu? Czy na pewno Bóg tego chce ode mnie? Czy na pewno Bóg tak powiedział? A czy ja muszę? A czy to jest takie ważne? A czy to jest takie istotne? A czy Bóg się za to obrazi? No przecież chyba nie jest taki drobiazgowy. Jeszcze raz przypomnę Edyty Geppert piosenkę. Przecież, Panie, nie jesteś taki drobiazgowy. Tak, Bóg jest drobiazgowy. Nie oglądaj się. Chcesz wspomnieć przeszłość? Wspomnij i idź do przodu. Nie żyj w przeszłości. Nie uwierzyła Bożemu Słowu i straciła życie. Były konsekwencje. Ostrzeżenia ignorowane niosą za sobą konsekwencje. Mogą to być dramatyczne konsekwencje. Nie jest wystarczające, byśmy znali fakty Ewangelii. Wielu z nas zna wszystkie historie biblijne. Od dzieciństwa jesteśmy uczeni na szkółkach, na religii. Czytamy Biblię. Możemy znać fakty Ewangelii, listów, ale musimy słuchać i wykonywać to słowo. Jakub powiada, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Tego uczy nas dziś ten dziwny kaznodzieja, słup soli. Tak, Bóg jest drobiazgowy. Wierz Bogu i Jego słowu. Czy muszę się nawrócić, czy nie wystarczy, że przecież chodzę do zboru? Nie. Czy muszę się ochrzcić, czy to nie wystarczy? No przecież jest fajnie. Nie. Bóg jest drobiazgowy. Czytajmy słowo Jego. Uważnie, konsekwentnie. Oczywiście możesz tak żyć. Ale każdy, który się ogląda wstecz, nie nadaje się do Królestwa Mego, Słowo Boże powiada. Jesteś bliski, niedaleko od Królestwa. Usłyszał to jeden człowiek od Jezusa. Mistrzu, dobrze odpowiedziałeś. Jesteś niedaleki od Królestwa Bożego, ale ciągle niedaleki. Oglądanie się na Sodomę wydawało się takim niegroźnym grzechem. Skończyło się poważnymi konsekwencjami. Żadne przykazanie Pana Boga nie jest błahe. Ileż razy to ja słyszałem. Bracie, Nie bądź legalistą. Jesteśmy w Nowym Testamencie. Miej dystans, luz. Żyj na luzie. Nie bądź legalistą. Będę legalistą, bo nie chcę być niedaleki od Królestwa Bożego. A ci, co mi tak mówili, już są niedaleko od Królestwa Bożego. A może są bardzo daleko nawet od Królestwa Bożego. Czy Bóg na pewno tak powiedział? Stare diabelskie kłamstwo. Stare diabelskie pytanie. Czy Bóg na pewno powiedział, że Sodomę zniszczy? Wielu sceptyków uważa, że w Biblii jest wiele bajek nieprawdziwych. No jak na zamówienie. Wiecie, czasami człowiek tak sobie usiądzie dla odprężenia, no i tym pilotem przelatuje. I akurat trafiam na program o Biblii. I jest mowa o Garstangu i Łudzie, to znani archeolodzy. I aż mi się buzia od ucha do ucha uśmiechnęła. A oni mówią, Biblia ma rację. Mamy dowody archeologiczne na to, że Jerycho, najpierw mury runęły, a potem zostało spalone. A naukowcy mówili, że najpierw mury zostały spalone, a potem dopiero zdobyto Jerycho. Mało tego, znaleźli, Jozue powiedział, nie zabieramy żadnego ziarna. I znaleźli ziarno, które jest spalone, ale nie zabrali nic z sobą. Odnaleziono. Biblia ma rację, ale naukowcy zawsze są mądrzejsi. I wiele rzeczy, które kwestionują, dalej są prawdziwe, tylko oni jeszcze nie dysponują materiałem, narzędziami, by to sprawdzić. Ale ja wierzę Bożemu Słowu, bo sami naukowcy dostarczają dowodów. Nie oglądajmy się wstecz, aby wyorać krzywe bruzdy swego życia. W pierwszej księdze Samuelowej jest takie słowo. A jeśli nie będziecie słuchać Jego głosu, a będziecie sprzeciwiać się Jego poleceniom, to Pan skieruje swą rękę przeciwko wam. Stary Testament, ale brzmi nowotestamentowo. A więc jeśli nie będziemy się oglądać, biorąc pług Bożego dzieła wstecz, nie wyłożemy krzywej bruzdy. Jeden z kaznodziei powiada tak, że wychował się na wsi w rodzinie Amiszów i jego ojciec, gdy miał kilka lat, wziął go na pole, zaprząg cztery muły i powiedział, dziś będziesz uczył się orać. Ale jak? Przecież krzywą bruzdę wyorzę. A on mówi, popatrz, tam na końcu pola jest słupek. Będziesz patrzył tylko na ten słupek, ani na woły, ani na ziemię, ani nie będziesz patrzył pod nogi, ani na pług. Patrz cały czas na ten słupek. I kiedy doszedł do końca z tymi mułami swoimi, do tego słupka obejrzał się, ojciec powiedział, teraz zobacz, a bruzda była prościutka. I mówi, od tego zależy, jak następne skiby będą się odkładały, jak to pole będzie zaorane. I mówi, przypomniało mi się, że tak mi kiedyś ktoś na szkółce powiedział. Nie oglądaj się wstecz, gdy bierzesz pług. Nie oglądaj się wstecz, jak żona Lota. Bo stracisz to, co jest przed tobą, Królestwo Boże. Ona zakwestionowała Bożą obecność. Boże Słowo, Bożą rzeczywistość. To niemożliwe, żeby Bóg mógł coś takiego zrobić. To lekcja, której uczymy się od słupa soli. Ale jest jeszcze bardziej osobliwy kaznodzieja. Tym drugim kaznodzieją, którego chcę przypomnieć, jest oślica Bileama. No nie, to już naprawdę jest bajka. No co, oślica przemówiła? Znacie tę historię, nie będę jej tu wam całej opowiadał. Ale sytuacja była taka. Na pola Moabu wszedł naród izraelski. Niektórzy powiadali, a tam naród izraelski, który wyszedł z Egiptu, to mała garstka ludzi. Czytajcie 22 rozdział czwartej księgi Mojżeszowej. A dowiecie się, że król Moabu, gdy zobaczył, i tam jest napisane, gdy zobaczył ten tłum, to było coś niesamowitego. Jak pole zasiane ziarnem, tak ludzi było tylu. I wystraszył się. Oni zmiotą nas tutaj z tej ziemi. I wtedy wymyślił. Usłyszał, że jest taki Bileam, który gdy powie słowo błogosławieństwa lub przekleństwa, to tak się dzieje. Wołać kogoś, kto przeklina naród izraelski, to nierozsądne. Przypuszcza się, że tylko ktoś, kto nie był pochodzenia izraelskiego, mógł odważyć się. Ktoś, kto stał się prorokiem Pana, owszem, ale nie pochodził z narodu izraelskiego, miałby odwagę przeklinać naród. I mówi się, że Bileam nie był Izraelitą, ale był prorokiem Pana. Balak miał plan. Niech Bileam przeklnie ten naród, a wtedy ja ich pokonam. Bileam wybrał się w końcu po targach pewnych. Zdecydował się, że wyruszy. Nie chciał iść, potem Bóg mu powiedział tak. Wziął swoją oślicę i wyruszył. Ale Bogu się to nie podobało, co on zaplanował. W związku z tym przemówił przez oślicę. Kiedy on nie dostrzegał innych informacji, to przemówił przez oślicę. Ale gdy ona zeszła z pola, gdy zrobiła nie to, co on chciał, bił ją. I w końcu oślica przemawia. Dlaczego tak zbiłeś swoją oślicę, powiada anioł pański. I to już trzy razy. To ja wyszedłem jako twój przeciwnik, bo odbywasz swą drogę zbyt chętnie. Oślica mnie widziała. Ustępowała przede mną trzy razy. Gdyby nie ustąpiła tym razem, zabiłbym cię, a ją zachowałbym przy życiu. Wówczas Bileam wyznał wobec anioła Pana, zgrzeszyłem. Nie wiedziałem, że to ty zasadziłeś się na mnie w drodze. Jeśli więc według ciebie postępuję niewłaściwie, zaraz zawrócę do siebie. Ale anioł Pana powiedział do Bileama, idź z tymi ludźmi, lecz masz wypowiedzieć tylko to słowo, które ja ci przekażę. I Bileam poszedł z książętami Balaaka. To jest nieprawdopodobne. Oślica przemówiła? Widzący nie widział anioła, a oślica widziała. Czasami tak to jest. Widzący nie widział. Widzący nie widział i nie słyszał. Chciwość Bileama zaślepiła go. On miał dostać niesamowitą zapłatę. Kiedy odmawiał, to Balak mówi, dam mu jeszcze więcej, może za mało mu dałem, może za mało mu zaproponowałem, dam mu więcej. To jest zdumiewająca rzecz. To brzmi jak bajka. Oślica mówi, a Bileam w pierwszej chwili nawet nie zwraca uwagi, tylko od razu jej odpowiada. Dopiero potem załapał, że przecież rozmawia z osłem. Anioł Pana stanął przed nim. Bóg może użyć każdego sposobu, by ratować nasze życie przed śmiercią wieczną. Wiecie, ludzie chcą, żeby zwierzęta mówiły. Pewien człowiek chciał mieć papugę, która mówi. Kupił sobie taką papugę. Już mówiącą. Przyprowadził, wziął ją do domu. No ale nieszczęście polegało na tym, że papuga strasznie przeklinała. Więc on powiada do papugi, jak jeszcze raz przeklniesz, wsadzę cię do lodówki na godzinę. A jak będziesz to powtarzać, będziesz tam dłużej. Po godzinie wyjął papugę, ta już taka ledwie żywa. Pyta się gospodarz, będziesz przeklinać? Nie, nie będę, ale mam jeszcze jedno pytanie, tylko mi na nie odpowiedz. A co powiedział ten indyk, co jest w lodówce? Chcemy, by zwierzęta mówiły. Bileam ledwie zauważa niewiarygodny czyn. Osioł zdecydował się przemawiać. Ale jeszcze to brzmi zabawniej. Bo gdy czytamy Boże Słowo, to Bileam powiada do tych książąt, którzy mu towarzyszyli, że zdecydowaliśmy, ja i moja oślica, że dalej nie będziemy kontynuować tej podróży. Co ty, człowieku? Co się mu stało? Stracił rozum? Stracił zmysły? Bileam próbował nie posłuchać Boga. 3 razy Bóg stawał na jego drodze. Dlaczego Bóg to zrobił? Dlaczego użył takiego sposobu? Takiego kaznodziei, jakim stała się nagle oślica? Prosta jest odpowiedź. Dlatego, że Bóg nie postawił krzyżyka na Bileamie. Kiedy Bóg do nas przemawia w różnoraki sposób, słowo, że powiada list do Hebrajczyków, że różnymi sposobami, to tylko dlatego, że Bóg nie stawia na naszym życiu krzyżyka. Że On jeszcze nie skreślił nas, że On jeszcze nie powiedział, z tego już nic nie będzie, ale chce nas użyć, chce jeszcze nam coś powiedzieć, chce wyprostować nasze życie. Ludzie powiadają, no dobrze, ale przecież tyle ci kaznodzieje mówią o powtórnym przyjściu i nasz pastor też się teraz zawziął i mówi o tym. No a jak było, tak jest. Apostoł Piotr powiada, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Bóg nie usprawiedliwia zachowania i nie usprawiedliwiał zachowania Bileama, ale użył sposobu najmniej wiarygodnego, wydawałoby się, by wykonać swoją wolę, by Bileam zrozumiał, że Bóg w tym wszystkim jest. Nie przeklinaj tego narodu, bo to jest naród błogosławiony, jest napisane tam w 22 rozdziale 4 Księgi Mojżeszowej. Nie rób tego. Ten naród ma szczególne błogosławieństwo. Ale Bileam, zaślepiony gotówką, chciał to zrobić. Jeśli Bóg chce wykonać swoją wolę, bracia i siostry, może użyć przeróżnych sposobów. Użyje sposobów, które nas będą zaskakiwały. Ale przede wszystkim w naszej sytuacji może użyć drugiego człowieka. A co ty tam mówisz? Zdarzyło wam się? Sami czasami nie wierzyliście temu, co ktoś opowiadał. To niemożliwe, to niewiarygodne. Gdy ludzie wierzący składają świadectwo ze swojego życia, z różnych przypadków, to ludzie stojący z boku, którzy jeszcze nie mieli tego osobistego doświadczenia z Bogiem, bardzo często sobie myślą, co nawiedzeni, co jacyś fanatycy, co zakręceni jak drzwi na poczcie. To się nie da. Bóg musiał użyć osła, aby przekazać świadectwo. Bóg dał Bileamowi szansę. Tak postępuje z każdym z nas. W różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach daje szansę naszemu życiu. Ta szansa dla każdego jest inna. Niniwa miała szansę, ale Jonasz jej nie chciał zrealizować. Ale Bóg znalazł sposób. Jak nie osioł, to wieloryb. A wieloryb już pływał wokół tego statku. Mówi, no weźcie go, wyrzućcie, bo ja już nie mam czasu czekać. Przede mną jest 2000 kilometrów do przepłynięcia. Ja go muszę wyrzucić tam, gdzie powinien być. Myślimy sobie, no Pan Bóg to ma sposoby. No ma. I jak popatrzycie na swoje własne życie, mówię to ku przypomnieniu, ale nie tkwijcie tam w tych wspomnieniach zbyt długo. Jak was powołał? Każdego inaczej. Każdy miał inny czas nawrócenia, inne okoliczności. To nie jest pieczątka ciach, występowani wierzący. Każdy inaczej się nawrócił. Każdy inaczej spotkał swego Boga. Były inne okoliczności, było inne słowo. Była inna sytuacja. Bileam miał jedną nogę w życiu religijnym, a drugą w świecie i chciał tak Bogu służyć. No, miał pecha na oślicę trafił, której Bóg użył i usłyszał, nie rób tak. Miał pomysł, ale realizacja była zła. Jeśli my, idąc za Bogiem, będziemy mieli niewłaściwe pomysły, to przyglądajcie się, kiedy Bóg zacznie do was mówić, że ta realizacja jest zła. Chyba, że zupełnie zrezygnujecie z Boga, ale wierzę, że tak nie będzie. Jesteśmy czasami niepokorni wobec Bożej woli, ale Bóg użyje niespodziewanych sposobów. Czasami głos Boga pochodzi z dziwnych miejsc. Kiedy Bóg prosi ciebie, byś coś zrobił, to On szuka twojego, mojego, naszego posłuszeństwa. On nie szuka naszej interpretacji. Ale Panie, nie, On powiada, zrób, a nie interpretuj. On chce, byśmy słuchali Jego głosu. I jest trzeci kaznodzieja, którego chcę wam przypomnieć. To nowotestamentowy kaznodzieja, a ma na imię Kogut. Jak nie osioł, jak nie wieloryb, to Pan Bóg użyje koguta. Jak wielu z was zdarzyło się zasnąć w czasie nabożeństwa. Nie pytam dlaczego, ale myślę, że każdy z nas ma taki incydent w swoim życiu. Ja go mam. Zdarzyło mi się. Kiedyś zaprosiliśmy moją babcię na nabożeństwo. Przyszła, przysnęła, obudziła się, zaczęła klaskać. Wszyscy z dezorientowaniem. O, przepraszam, myślałam, że jestem na zebraniu z ołtysa. Możemy zachować się niewłaściwie. Kiedyś kościoły miały takich ludzi nawet, którzy chodzili między ławkami i budzili takich, którzy przysnęli. Bo kazania trwały od 2 do 3 godzin. No, to już byście mnie wynieśli, jakby tak trwało kazanie długo. Ale są różne powody, dla których zdarzy się komuś zasnąć. Nawet zacni ludzie mieli takie sytuacje. Telewizja czasami nam pokazuje takich dostojnych posłów i radnych, a kamera ich wyłapie, jak sobie przysną. Potem z tego mają dziennikarze wiele radości. Ale zacniejszy od takich posłów też zasnął. Apostoł Piotr, kiedy go Jezus zabrał z innymi, z Jakubem i Janem na górę przemienienia, gdy się modlił, to cóż, zamiast się modlić, oni przysnęli, tylko Jezus modlił się. Zdarzyło się apostołom, że nie byli skoncentrowani na tym, co Jezus mówił. Jezus mówił, a oni nie słuchali. Czyli miał oczy otwarte, a spał, nieobecny. Kiedy Jezus mówił o swojej śmierci, to co Piotr zrobił? Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To ci się nie może zdarzyć. Piotr był gdzie indziej. Pan Jezus mówi o bardzo ważnej rzeczy. Mówi o czymś dramatycznym, a równocześnie wyzwalającym. To się nie stanie, Panie. Piotr zawsze lepiej wiedział. Kiedy wiemy, że musimy wstać wcześnie, to nastawiamy budzik, żeby ułatwić sobie to. Jest dramatyczna historia w życiu Piotra, kiedy Pan Bóg musiał nastawić koguta, nakręcić go, żeby w odpowiednim momencie zapiał. Tego Piotra, który miał odwagę powiedzieć, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. On był tym, który poszedł po wodzie. Widział Chrystusa przemienionego w obecności Mojżesza i Eliasza. Uzdrowił teściową Piotra. Piotr wyciągnął miecz, miał odwagę w czasie aresztowania. A poprawiać chciał Jezusa. Marek powiada, Piotr odprowadził go na stronę i zaczął upominać. Piotr zaczął upominać Jezusa. No pełna odwaga. Czasem myślimy, że jesteśmy tak duchowi, że potrzebujemy doradzać Jezusowi. To my byśmy mu doradzili, co trzeba. Kiedy Jezus pyta, kto mnie dotknął, gdy niewiasta dotknęła się, by być uzdrowioną, to Piotr powiada, mistrzu, tłumy zewsząd cisną się i cię ściskają. Kiedy Jezus chciał umyć nogi, on powiada, Panie, ale żadną miarą, nie będziesz mi mył nóg. pouczał Jezusa. A Jezus powiada, ja chcę to wykonać. Jeśli tak postępujemy, że nie zgadzamy się z tym, co Bóg chce nam powiedzieć, co chce przekazać przez różne sytuacje, te sposoby przemawiania, to bądźmy pewni, że nakręcamy koguta, aby któregoś dnia zabrzmiał jak budzik. Piotr wie lepiej, powiada, Panie, to niemożliwe. I wtedy Jezus mu powiada, Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci. Panie, odpowiedział Piotr, jestem gotów iść z tobą nawet do więzienia i na śmierć. Pan jednak odpowiedział, Piotrze, mówię ci, zanim zapieje kogut, trzy razy zaprzeczysz, że mnie znasz. Są znaki ostrzegawcze. Zanim przejdziemy jakiś test, bracie, siostro, czy masz na tyle wyczulony duchowy wzrok, duchowy słuch, że słyszysz te znaki ostrzegawcze? Zanim trzy razy usłyszysz? Trzy razy stanie się to? Zanim raz usłyszysz? Gdzie Szymon Piotr, ten zapowiadający się dobrze apostoł, popełnił błąd? Dlaczego taki obiecujący apostoł pogubił się? W najważniejszej nocy swego życia skała usiadła w ciemnym kącie i płakała. Została rozbita. Roztrzaskane. Naprawdę to była ciemna noc w życiu Piotra. Ale to był kluczowy moment w jego życiu. Jezus powiada, tak właśnie wyczuwajcie. Nie wiecie bowiem, kiedy przyjdzie Pan domu, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy zapieje kogut, czy o poranku. Piotr potrzebował obudzenia, uświadomienia sobie, gdzie jest. A narzędziem, którego Bóg użył, kaznodzieją w cudzysłowie oczywiście, był kogut. Bo gdy czytacie, nagle, gdy usłyszał pianie koguta, wszystko sobie przypomniał, co mu Jezus powiedział. A gdy siedział przy tym cudzym ogniu, jakoś nie docierało do niego. Co ty opowiadasz? Nie znam go, nie byłem z nimi, nie jestem z nich. Co ty mówisz? I nagle budzik dzwoni i Piotr otrzeźwiał. Nagle wróciła mu pamięć. Wszystko przypomniał sobie. Bóg mnie ostrzegał, Bóg mówił. Ile razy do nas musi Bóg mówić, przemawiać, abyśmy zrozumieli, że to Bóg, że to nie tylko jakieś okoliczności, to nie nasze kombinacje. A myśmy myśleli, pokombinujemy tu w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu i będzie dobrze. Ale po drodze Bóg przemawiał, ale my nie, my już wiemy, mamy swój plan. To, co powiedziałem wcześniej w środę. My mamy swój plan i chcemy, żeby Pan Bóg tu już przystawił na ten plan pieczątkę. I nawet treść pieczątki żeśmy już wykombinowali. Niech się stanie moja wola, a nie Twoja. Tak, ja chcę. Piotr potrzebował obudzenia. Piotr musiał uświadomić sobie, że nie jest wystarczająco mocny. Nie może polegać na sobie i nie może postępować według tego, jak on sądzi. Kiedy Jezus powiedział, że on zdradzi, on powiedział, nie, wszyscy inni, tylko nie ja. Piotr był zbyt pewny siebie. A wtedy Bóg właśnie przez koguta mówi mu, Piotrze, jest ktoś silniejszy od ciebie, inteligentniejszy. Ma na imię diabeł i oszukał cię. Piotrze, nie jesteś jedyną osobą, która z tym miała problem. Apostoł Paweł nam wszystkim powiada, dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. Nie polegaj na sobie, jeśli nie rozmawiasz z Panem Bogiem. Nie zawsze pytamy Boga o to, o co powinniśmy pytać. Nie zawsze modlimy się, gdy powinniśmy się modlić. Nie zawsze postępujemy tak, jak Bóg nam mówi przez swoje słowo. Jezus przekazał Piotrowi: obudź się. Poselstwo koguta brzmi: obudź się. Wiedz, że są siły w tym świecie, które chcą, abyś upadł, abyś odpadł. Kiedy budzik dzwoni, co chcielibyśmy zrobić, gdy śpimy? Trzasnąć w ten budzik, rozbić go, jeszcze 5 minut pośpię. Kiedy kogut pieje, chciałbyś go zabić. A o to chodzi naszemu wrogowi, bo on ma już w zanadrzu błogosławieństwa dla każdego z nas. I teraz wam przeczytam diabelskie błogosławieństwa, jakie ma dla was, jeśli zabijecie koguta. Nie ukręcaj głowy kogutowi. Pierwsze. Błogosławieni są, którzy są zbyt zmęczeni i zajęci, by pójść do kościoła w niedzielę, ponieważ oni sami są moimi najlepszymi pracownikami, powiada diabeł. Drugie. Błogosławieni, którzy są znudzeni kaznodziejami i ich pomyłkami, ponieważ oni nie odbierają nic z kazania. Trzecie. Błogosławiony człowiek kościoła, który oczekuje na ekstra zaproszenie do własnego kościoła, ponieważ on jest częścią problemu zamiast rozwiązania. Gratuluję. Czwarte. Błogosławieni, którzy plotkują, ponieważ oni powodują konflikty i kliki, które podobają mi się. Błogosławieni, którzy łatwo się obrażają, ponieważ oni wkrótce złożą do pastora rezygnację. Myślicie, że to nieprawda? Ja to wiem. Błogosławieni, którzy twierdzą, że kochają Boga, ale nienawidzą brata i siostrę, ponieważ oni będą ze mną na zawsze. Błogosławieni intryganci, ponieważ oni będą nazwani dziećmi diabła. Błogosławieni, którzy nie modlą się, ponieważ oni będą łatwą zdobyczą. Chcesz wypełnić te błogosławieństwa? Gratuluję. Już wiesz, gdzie jesteś, ale na pewno nie w Królestwie Bożym. Bracia i siostry, przesiewanie trwa. Nie ukręcaj głowy kogutowi, nie ubijaj koguta. Nie będzie cię ostrzegać. Dzisiaj potrzebujesz albo nie potrzebujesz. Dzisiaj uważaj na to albo na to. Unikaj tego dzisiaj. Jak nie będziesz mieć koguta, który cię ostrzeże, to nie będziesz mieć tych ostrzeżeń. Dlaczego koguty pieją? Pieją dla jednego podstawowego powodu. Słońce wzeszło i ogłaszają, że już jest dzień. To powiedzcie mi, jak zapiał ten kogut, kiedy była noc? Kto go nakręcił? Kto go ustawił? On zapiał w nocy. A skąd Jezus wiedział dużo wcześniej, że ten kogut właśnie o takiej porze zapieje? Dlatego, że Bóg jest stwórcą. Jezus Chrystus jest stwórcą. To On zaplanował, On nakręcił tego koguta. I On zapiał wtedy, gdy On chciał, gdy Jezus chciał, a nie dlatego, że był świt. Była mroczna noc. Nastawił go Bóg na właściwą godzinę. Bóg pracuje w twoim życiu, siostro, bracie. Nawet podczas najciemniejszych momentów, być może, że już ci dał kiedyś taki budzik, ale przegapiłeś to ostrzeżenie. Może trzasnąłeś w ten budzik, powiedziałeś: dosyć, przestań dzwonić, jeszcze 5 minut. I twoje 5 minut trwa już kilka lat. Przemyślmy. Kiedy twoje życie gorzknieje, kiedy myślisz, że wszystko masz pod kontrolą, nagle się może wszystko załamać. Pamiętaj, Jezus ma kontrolę nad naszym życiem. On miał kontrolę nad kogutem i powiedział mu: teraz piej. Bo Piotr zapomniał o mnie. Tak, ale chcę wam coś powiedzieć bardzo ważnego. Był to piątek. Wszystko się załamało i była rozpacz. Ale to był piątek. Ale nadchodziła niedziela. A niedziela przyszła i wszystko zmieniło się. W niedzielę ukrzyżowany
zmartwychwstał.
Wzbudzony od śmierci. Piekło, grób, grzech pokonane. Jezus powstał z martwych w niedzielę i ujrzeli Jego chwałę. Wszystko ożyło, bo była niedziela. Stary duchowo Piotr potrzebował obudzić w sobie refleksję i stać się nowym Piotrem. I stare życie Piotra stało się nowym życiem. Nowy dzień przyszedł. Jesteśmy w nowym dniu. Dziś jest niedziela. Stań przed Bogiem i powiedz Mu, ile już kogutów ubiłeś. Powiedz, ile słupów soli minąłeś. Powiedz, ile oślic przemawiało. Wielu z nas może dokładnie powiedzieć, jaki mieli dzień decyzji i co się w ich życiu zmieniło. Ponieważ jeśli ktoś znalazł się w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co stare przeminęło i stało się nowe. I to jest przesłanie, które dziś też mamy dla nas. Nie rozpacz, że zawiódł Bileam, że zawiodła żona Lota, że Piotr zawiódł, ale że jest nowy dzień, dzień zmartwychwstania i triumfu Jezusa Chrystusa, a my staliśmy się nowym stworzeniem. Światło czyni sprawy ukryte jawnymi, dlatego czytamy: obudź się, który śpisz, powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Jakiego kaznodziei potrzebujemy zatem? Słupa soli, oślicy czy koguta? Czy już wiesz wszystko, jaki jesteś, jacy jesteśmy? A więc nie ubijaj koguta, bo może uratować ci życie na wieki. Amen.